Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Benedykt XVI zawierzył Polaków Maryi Królowej naszej Ojczyzny i przypomniał o potrzebie zaufania Bogu. Za chwilę obszerna relacja z audiencji na placu Świętego Piotra.
Rozpoczęło się doroczne zgromadzenie ogólne papieskich dzieł misyjnych. Naszym gościem będzie sekretarz pomocniczy Kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, arcybiskup Henryk Hozer.
4 maja na magazyn zapraszają Państwa Barbara Marczewska
i Romuald Domagała.
O Bogu, który nieustannie czuwa nad człowiekiem, mówił Benedykt XVI podczas drugiej audiencji generalnej swego pontyfikatu. Papież kontynuował zainicjowany przez Jana Pawła II cykl kateches o psalmach i kantykach modlitwy brewiarzowej.
Audiencja rozpoczęła się w sposób nietypowy. Benedykt XVI najpierw objechał białym jeepem plac Świętego Piotra, na którym zgromadziło się 13 tysięcy pielgrzymów. Następnie przywitał się z siedzącymi w pierwszych rzędach chorymi i niepełnosprawnymi, a także z parami nowożeńców. Papież wszedł między rzędy krzeseł i przez kilkanaście minut rozmawiał z pielgrzymami, błogosławiąc ich.
W głównej katechezie, którą streszczono także po polsku, Benedykt XVI podkreślił, że psalm 121 jest pełną ufności pieśnią pielgrzymów zdążających do świątyni jerozolimskiej.
Słowa pieśni przypominały im, że Bóg nieustannie czuwa nad swoim ludem, strzeże go w chwilach pokus, zagrożeń i czyhających nań niebezpieczeństw. Psalm ilustruje tę troskę Boga w symbolach troskliwego opiekuna i stróża, który nieustannie, dniem i nocą, czuwa nad drogami pielgrzymów, ludzi mu oddanych. To on z miłością wspiera każdego człowieka w walce ze złem, obdarza powołaniem, zaprasza do twórczej współpracy, czuwa nad wszelką ludzką aktywnością po wszystkie czasy. Jako dobry pasterz nieustannie czuwa nad swoją owczarnią. Słowa psalmu: Pan cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem, znajdują swoje wymowne świadectwo w tradycji chrześcijańskiej i tekstach patrystycznych. Tymi słowami, między innymi wielki asceta Barsanufio z Gazy w VI wieku błogosławił wierzących, świeckich, duchownych, zakonników, dodając otuchy wszystkim, którzy w swoim życiu doświadczyli nieszczęść i tragedii. Treść tej liturgicznej pieśni zawiera również ważne przesłanie dla nas współczesnych. Przypomina, że także nasze wszelkie zmagania, postęp, korzystanie z czasu dokonują się zawsze pod czujnym i pełnym miłości spojrzeniem Chrystusa. Niech ta pewność wiary stale nam towarzyszy, umacnia nas i podtrzymuje przez wszystkie lata naszej ziemskiej wędrówki.
Podczas wygłaszanej po włosku katechezy papież na kilka chwil odłożył kartkę i spontanicznie zaczął komentować słowa psalmu: Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Podkreślił, że współczesny człowiek niejednokrotnie łudzi się, iż bogactwo, władza, wygodne życie czy też prestiżowe stanowisko oznaczają pełnię życia. Człowiek wierzący, zaznaczył Benedykt XVI, wie, że prawdziwa pomoc pochodzi od Boga i tylko w Nim można osiągnąć pełnię życia.
Ponad 2000 polskich pielgrzymów papież pozdrowił w ich ojczystym języku.
Witam obecnych tu Polaków. Polecam was opiece Maryi Królowej Polski. Serca wam błogosławiam.
Benedykt XVI pozdrowił także wiernych z innych krajów środkowej i wschodniej Europy. Po kilku słowach do Litwinów dodał z uśmiechem: to miało być po litewsku. Zwracając się do Węgrów i Czechów uprzedził, że będzie mówić najlepiej jak umie. Na zakończenie audiencji papież odmówił z pielgrzymami po łacinie Ojcze Nasz i udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego. Podobnie jak przed tygodniem, po audiencji osobistego błogosławieństwa udzielał tylko kardynałom, biskupom i księżom. W audiencji uczestniczył m.in. metropolita gnieźnieński arcybiskup Henryk Muszyński.
To jest dla mnie znak jedności i ciągłości episkopatu i urzędu świętego Piotra. Byłem tutaj wiele razy za czasów Jana Pawła II, obecnie jestem po raz pierwszy za audiencji Benedykta XVI i ogromnie się cieszę, że mogę w imieniu archidiecezji gnieźnieńskiej wyrazić moje serdeczne podziękowanie, a także złożyć wyrazy szacunku, wdzięczności za przyjęcie tego niesłychanie zobowiązującego posłannictwa i urzędu w Kościele Powszechnym. Odczuwamy to na każdym kroku. Z jednej strony ciągłość, z drugiej strony szacunek i wdzięczność Ojca Świętego Benedykta XVI w stosunku do Jana Pawła II. My przyjmujemy w duchu wiary z takim samym szacunkiem i z taką samą miłością Ojca Świętego Benedykta XVI, tak jak czciliśmy i szanowaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II. Nauczanie Benedykta XVI jest bezpośrednią kontynuacją Jana Pawła II. Mamy encyklikę o Eucharystii. Będzie realizował nowy papież. My włączamy się całym sercem i całą duszą w to piękne dzieło, żeby przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II mogło doczekać się urzeczywistnienia. Ewangelia mówi, że ziarno musi wpaść w ziemię, żeby przynieść owoc. Obecnie skończyło się nauczanie Jana Pawła II, ale zaczyna się owocowanie. I na naszej ziemi polskiej tak wyraźnie widzimy, jak ten owoc rozkwita, zwłaszcza wśród młodzieży. Z jednej strony odczuwa się to, że nie ma Jana Pawła II, a z drugiej strony widać, że Kościół żyje swoim życiem dynamicznym, w radości zmartwychwstania. Jest to bardzo głębokie przeżycie dla mnie i prawdopodobnie jako takie utrwali się na zawsze.
Jesteśmy ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek. Odbywamy naszą kapitułę generalną. Wczoraj był wybór nowej Rady Generalnej. Przełożoną generalną jest siostra Irena Bizotto, Włoszka.
Grupa Caritas Włocławek. Wiele dzieł Caritas w Polsce prowadzi. Przybywa tych, którym pomoc jest potrzebna, którym tę pomoc niesiemy. Takie wyjazdy jak ten są jakby takim ładowaniem akumulatorów do tego, by ta miłość, to dobro, które niesie chrześcijanin drugiemu człowiekowi potrzebującemu, było większe, było serdeczniejsze, bardziej autentyczne, bogatsze.
Przyjechaliśmy z Hrubieszowa. Grupa ministrantów i lektorów spraw świętego Mikołaja. Poprzez tą pielgrzymkę chcemy tutaj sięgnąć do źródeł chrześcijaństwa. Wszyscy chłopcy odczuwają to samo, że to tutaj 2000 lat chrześcijaństwo istnieje, że wszystkie ważne wydarzenia miały miejsce właśnie w tym miejscu. I dlatego jakoś głowa sama się chyli i serce mocniej bije, kiedy spoglądamy i na te wielkie budowle, i kiedy tutaj jesteśmy, kiedy patrzymy na to, co nas dookoła otacza. Nowy papież jest naszym papieżem. Modliliśmy się w ciągu drogi, w ciągu pielgrzymowania tutaj, na to miejsce, o to, żeby Pan Bóg go miał w swojej opiece, żeby mu błogosławił. Jest to głowa Kościoła katolickiego, więc każdy wie, że to jest nasz kochany papież.
Jesteśmy Polonią z Oslo. Przyjechaliśmy pozdrowić papieża Benedykta XVI. Chcemy, żeby nas pobłogosławił na te nasze następne lata i naszą szkołę polską i całą naszą grupę.
Droga nowej ewangelizacji jest dla nas szczególnie ważna, dlatego że papież Benedykt XVI ukazał nam od początku swego pontyfikatu pewną perspektywę także otwarcia na wschód, na kościoły wschodnie. Dlatego wiążemy z jego osobą także i tę nadzieję, iż nowa ewangelizacja złączona z duchowością chrześcijaństwa wschodniego przyniesie efekty dla całej Europy.
Przyjechaliśmy z Zagłębia, z miejscowości Wojkowice i Będzin. Przyjechaliśmy taki kawał drogi. Ojciec Święty zwrócił się do naszego narodu w kilku słowach po polsku i to nas bardzo buduje.
Ksiądz Lucjan Szumierz, przyjeżdżamy z Zaczernia, z diecezji rzeszowskiej. Przez całą drogę modlimy się za nowego papieża, aby Pan Bóg mu błogosławił, aby faktycznie kontynuował tą linię papieża Jana Pawła II, o czym mówi cały czas. I aby nam mówił o Chrystusie, o Ewangelii. Ma język taki bardzo konkretny, bo słyszeliśmy to w czasie drogi krzyżowej i myślę, że jako Polacy nauczyliśmy się słuchać takich słów, nieraz nawet i dosadnych, mocnych, ale prawdziwych. To jest bardzo potrzebne dla oczyszczenia takiego wewnętrznego.
Agnieszka i Krzysztof Fiuk. Jesteśmy z Częstochowy. Ślub braliśmy w Boże Narodzenie, w pierwszy dzień świąt. I przyjechaliśmy tutaj na pielgrzymkę, którą rodzice dla nas zorganizowali jako podróż poślubną do Ojca Świętego. Bardzo się cieszę, że nam pobłogosławił i mamy nadzieję, że ta nasza droga będzie wspólną drogą do nieba.
Z pielgrzymami rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski. rozpoczęło się doroczne zgromadzenie ogólne papieskich dzieł misyjnych. Naszym gościem jest uczestniczący w spotkaniu sekretarz pomocniczy Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, arcybiskup Henryk Hozer. Rozmawia z nim ojciec Stanisław Tasiemski.
Księże arcybiskupie, doroczna sesja papieskich dzieł misyjnych odbywa się tym razem w Lyonie. Dlaczego właśnie w Lyonie?
Jest ku temu szczególna okazja związana z założycielką pierwszego dzieła misyjnego, które zostało uznane za papieskie przez papieża Piusa XI w 1922 roku, dokładnie 3 maja. I ta okazja, która się teraz nam nadarzyła, jest związana z oddaniem po grudniowym remoncie do użytku misyjnego domu rodzinnego założycielki tego dzieła, Pauliny Jaricot, która żyła i pracowała w Lyonie w pierwszej połowie XIX wieku.
Czym zajmuje się sesja papieskich dzieł misyjnych?
Jest to sesja doroczna, tak zwana sesja majowa, która ma charakter walnego zebrania papieskich dzieł misyjnych, na które przyjeżdżają dyrektorzy dzieł misyjnych w poszczególnych krajach z całego świata i przedstawiciele, można by powiedzieć, zarządu dzieł misyjnych tutaj w Rzymie, a mianowicie sekretarze generalni poszczególnych dzieł i ich współpracownicy, jak również odpowiedzialny za dzieła na najwyższym szczeblu w ramach naszej kongregacji ksiądz kardynał prefekt Crescenzio Sepe i ja jako przewodniczący papieskich dzieł misyjnych.
Jakie znaczenie dzieła misyjne mają dla pracy 1/3 Kościoła, która znajduje się na misjach?
Bardzo podstawowe, dlatego że dzieła misyjne przez swoją komplementarność, a są one w liczbie 4, dynamizują cały Kościół powszechny w kierunku właśnie działalności misyjnej i ewangelizacji w świecie. I te dzieła misyjne istnieją zarówno w krajach o dawnym już chrześcijaństwie, o starych kościołach, jak i te, które grupują młode kościoły właśnie z terytoriów misyjnych. Dzieła papieskie misyjne przez swój charakter charyzmatyczny najpierw odpowiadają na bardzo konkretne potrzeby kościoła misyjnego i wzrostu kościoła w świecie. Najbardziej ogólnym dziełem jest dzieło rozkrzewienia wiary, które budzi świadomość misyjną, ale również przez obudzenie tej świadomości towarzyszy misją, modlitwą i pomocą materialną. Jest dzieło dzieciństwa Bożego, które zresztą też we Francji powstało i zostało założone przez późniejszego biskupa w Nancy, biskupa Janson, które zajmuje się z kolei animacją misyjną wśród dzieci, odpowiadając na wezwanie Jezusa, by dzieci mogły przyjść do Niego, a jednocześnie biorąc za wzór między innymi ten ewangeliczny obraz 12-letniego Jezusa w świątyni, który z uczonymi w piśmie rozmawia o sprawach swojego ojca. I to była genialna intuicja założyciela, by właśnie dzieci poważnie potraktować jako nie tylko przedmioty naszej troski, ale podmioty działalności misyjnej. Kolejnym dziełem jest dzieło świętego Piotra Apostoła, założone we Francji również przez kobiety, a mianowicie matkę i córkę. Stefanie, to była matka Bigard i jej córka Jeanne. Uświadomiły sobie konieczność pod wpływem kontaktu z misjonarzami, których było w XIX wieku coraz więcej, powstawały wielkie zgromadzenia misyjne, uświadomiły sobie konieczność kształcenia lokalnego kleru dla przyszłości młodych kościołów na misjach. Wówczas się mówiło kleru tubylczego, a więc zapewnienie tym młodym seminarzystom formacji i w związku z tym wykształconych formatorów, ale również warunków materialnych kształcenia było zadaniem tego dzieła, które również zawiera swój wymiar duchowy, jak i wymiar materialny pomocy misjom. I wreszcie czwarte dzieło, które powstało najpóźniej w XX wieku, założone przez błogosławionego Paulo Manne, misjonarza w Birmie i członka, później nadgenerała Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, ma za zadanie też szczególne i bardzo ważne. Jest nawet nazwane duszą papieskich dzieł misyjnych, mianowicie budzenia świadomości misyjnej wśród kleru i wśród osób konsekrowanych. Jest to Unia Papieska Kleru, której z woli błogosławionego papieża Jana XXIII patronem jest święty Wincenty Palotti.
Spędził ksiądz arcybiskup 21 lat na misjach. Teraz kieruje działami misyjnymi tutaj w Rzymie. Na ile właśnie z doświadczenia tej konkretnej pracy w terenie można inaczej kierować tymi działami, spojrzeć na to, jak należy je prowadzić, w jakim kierunku rozwijać?
Moje doświadczenie jest na pewno bardzo cenne, ważne w tym, co robię, aczkolwiek ograniczone, bo mam głównie doświadczenie Afryki, a misje znajdują się również na innych terytoriach, ale istotą misji jest zawsze to samo głoszenie Ewangelii w środowiskach, które jeszcze tą Ewangelią nie są przeniknięte, które jeszcze nie wcieliły swoje życie społeczne, swoją kulturę i w swoje indywidualne zbawienie, nie wcieliły jeszcze słowa od Ojca Posłanego. I wydaje się, że to doświadczenie konkretnej pracy misyjnej, duszpasterskiej, również społecznej czy medycznej, którą prowadziłem przez te 20 lat, jest dla mnie podstawą do pełnego zrozumienia dialogu z wszystkimi, którzy tu do Rzymu przyjeżdżają i do których my jeździmy, by zapoznać się z ich problemami i znaleźć rozwiązanie wobec trudnych sytuacji, jakie przed nimi stoją. Doświadczenie pracy misyjnej jest doświadczeniem przeżyciowym. To nie jest doświadczenie teoretyczne i pozwala na zrozumienie ludzi, którzy pracują w młodych kościołach, ich uwarunkowań, ich ambicji, ich projektów, ich również trudności, przed którymi stoją. I wydaje się, że tylko w ten sposób, stając się sługą kościoła, młodego kościoła misyjnego, możemy temu kościołowi pomóc.
Stolica Apostolska mianowała Polaka na tak odpowiedzialne stanowisko. Czy to oznacza, że też oczekuje zaangażowania polskich katolików właśnie w dzieła misyjne?
Z pewnością nadzieje związane z Polską i z Kościołem Polskim są duże. Dlatego, że Polska przystąpiła do działalności misyjnej stosunkowo późno. Ten wspaniały dla misji wiek XIX był właściwie dla Polski zamknięty z tego względu, że nie istniało państwo polskie. Byliśmy pod zaborami i działalność misyjna była w związku z tym w bardzo niewielkim stopniu realizowana ze względu na konieczność przeżycia Kościoła pod zaborami. Mamy oczywiście wspaniałe, świetliste postacie, jak ojciec Bejzym na Madagaskarze, ale dopiero w większej skali Polska zaczęła wysyłać misjonarzy w drugiej połowie XX wieku, w latach 60. i ten proces trwa do dzisiaj. Chodzi o to, by został zintensyfikowany i chodzi również o to, by świadomość misyjna polskich katolików była pogłębiona i wzrastała. Były pod tym względem bardzo ciekawe dokonania w okresie międzywojennym, kiedy już powstawały i akademickie koła misyjne, powstawały koła misyjne przy parafiach i ta świadomość misyjna wówczas być może przygotowała naszą gotowość pójścia na misję w latach 60. i późniejszych. To jest dzieło, które trwa i które nie ma końca i musimy zawsze mobilizować wszystkie nasze siły, żeby sobie uświadomić, że Kościół z natury misyjny musi na tę misję iść. A jednocześnie pójście na misję nie jest osłabieniem Kościoła lokalnego, a jego wzmocnieniem. Kościół wtedy szybciej wzrasta, więcej ma powołań i to, co dajemy, zostaje nam zwrócone w dwójnasób lub więcej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ksiądz arcybiskup Henryk Hozar, sekretarz Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym programie.
Dziękujemy Państwu za uwagę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.